Let's go. Cześć, witajcie w 227 odcinku podcastu Inside Baseball z Warszawy oraz Wrocławia. Mówią do was Mateusz Żarkowski, suwak logarytmiczny.
A także Konrad Okoński, fartburn.
A w dzisiejszym odcinku rozkminy Odyseja na Lesbos.
Moja mama wojownik.
Ex-relikwie oraz newsy. Koza z Jawle stoi.
Moim celem jest zajebać.
Monolith Utah.
Boże dziwki.
Nie, to jest przecinek, czy nie? Obydwa są śmieszne. Black Cats, a także kącik robotyczny, szybka piłka, piłka w trybuny i after show.
Nie będzie kącika robotycznego. Nie ma na świecie informacji o robotach.
Nie ma robotów. Nie ma technologii.
Chyba, że chcesz usłyszeć o firmie, która wyprodukowała drona, którego możesz zainstalować na spocie, na tym psie Boston Dynamics, więc możesz mieć psa, który chodzi po ciężkim terenie, a jak nie może przejść, to odpala dronę.
Zajebiste. Z takich rzeczy technologicznych to jakiś polski startup zaczął, jakby w trakcie korony zrobił zajebistą rzecz wczoraj, mi się strasznie spodobało. Zaczął produkowali, dostali teraz chyba 500 000 finansowania na produkowanie komór hiperbarycznych.
To.
To są takie komóry, w których takie kojarzysz, jak są takie, jak to powiedzieć, takie tuby, takie powiedzmy, kurwa nie wiem, to nie jest okno życia, no takie tuby, takie...
Tuby życia?
Takie naleśniki, w których... takie naleśniki wielkie, w których możesz wejść, możesz się położyć, no i idea jest taka, że tam panuje 1,5 atmosfery, czyli aha, większe ciśnienie.
O,
więc
to
w czasach
dobrze?
Korony na przykład, no łatwiej jest oddychać. Więcej tlenu się dostarcza, w tym samym powietrzu jest więcej tlenu, bo jest bardziej nasycone. No to jest ten motyw, że jak, no właśnie, nie? I tyle.
Dobra, i to jest polski startup.
To jest polski startup i zrobił coś takiego i bardzo fajnie to wygląda.
No, nice. To brzmi jak dobry news na technologiczny kącik. Szkoda, że go nie mieliśmy tam.
Szkoda, że nie mieliśmy go.
Ciekawa sprawa. Jak znajdziesz gdzieś linka do tego, to mi podeślij i to wrzucę to do notek. Czy ty wiedziałeś, że nasze notki
nazywa się
są
nasze Omnioksy. Omnioksy.
Okay.
Fajnie to wygląda. Tak mówię a propos, wrzucę go tu. Co?
Omnioksy. Bardzo
wrzucę
dobrze.
Go tu. No i widzisz, nie miałeś kącika robotycznego, a jednak masz.
No, myślałem, że nie mam. Będę tak robił zawsze, jak będzie mi czegoś brakowało. Mam dzisiaj dwie rozkminki dla ciebie. Pierwsza z nich jest lżejsza, bo nie dotyczy szkalowania papieża.
Co? Nie ma czegoś takiego jak szkalowania.
Słuchaj, moja pierwsza rozkmina. Gram sobie teraz w Assassina. Co nie myślałem, że się kiedyś jeszcze wydarzy, bo po tym jak rozkochała mnie w sobie dwójka, i trójka zabiła we mnie chęć grania w Assassiny i od czwórki się przez to odbiłem.
To ja przeszedłem przez wszystko. Stwierdziłem, że będę jakby jestem z tobą na dobre i złe. I to się sprawdziło. Dla mnie bardzo fajnym Assassinem był ten o piratach. Bardzo dobrze go pamiętam. Ten
no,
Black
no
Flag,
właśnie, ja wiem, że był dobry, ale ja byłem tak wypalony po trójce, że pograłem w niego trochę i dałem sobie spokój. I słuchaj, gram teraz w Assassina Odyseję.
Agent Hitler, FBI. Z czego to jest?
Nie wiem. Słuchaj, gram w Assassina Odyseję. To jest przedostatnia część, najnowsza jest Valhalla. Wyszła teraz na nowe konsole i stare konsole. Ale Odyseja jest naprawdę udaną grą. Ciężko mi powiedzieć naprawdę udanym Assassinem, bo jest to jakby gra zupełnie inna niż dwójka, która jest dla mnie symbolem Assassinów. I jest jedna rzecz, o której chciałem. Moja rozkmina dotyczy konkretnego aspektu tej gry, stary. Bo ja nie wiem, jak jest, jeśli grasz mężczyzną, ale ja zacząłem grę kobietą, ponieważ, wiesz, gram kobietami w gry. I zauważyłem, że... jak się nazywa? To jest taki fajny termin na to, na lewicowe... Wciskają mi lewicową karmę bardzo? Zauważyłem, że gra jest pełna lesbijskich związków. Tak jakby... To, wiesz,
oczywiście.
Bardzo pasują mi lesbijskie związki, nie mam nic przeciwko, jeśli gram w grę kobietą, to nie mam ochoty, wiesz, romansować mężczyzn, romansuję inne kobiety. Ale gra nie tylko pozwala mi na to na każdym kroku i wręcz sugeruje, ale do tej pory, kiedy spotkałem jakieś osoby w tej grze, które były w związku, to były to lesbijskie związki. W sensie, idę sobie plażą, widzę kobietę, która coś tam kurwi, no.
No mówię, że nie bez powodu Grecy wymarli, nie?
Słuchaj, idę i widzę, kobieta jest wkurwiona na plaży, pytam, co się stało? Ona mówi, no mój statek gdzieś tam odpłynął, nie mogę ich znaleźć. I na statku jest taka i taka laska, która jest tam teraz moim pierwszym oficerem, czy kimś, oczywiście kocham ją. To moja ukochana. Jedyny tradycyjny związek w tej grze to jest związek moich przybranych rodziców, którzy, jak o ile wiem, nie są już razem. Także gra puszuje lewicową agendę dosyć mocno i nie wiem, czy jeśli grasz mężczyzną, to spotykasz mężczyzn, którzy na ciebie lecą?
Nie, jest grube to, nie? Generalnie masz coś jakby... Jest takie wypaczanie historii pod pranie pod kątem inkluzywności jest bardzo ciekawe, nie?
Jest ciekawe, tylko wiesz, że ja jestem raczej pro takie rzeczy. Jestem bardzo lewicowy, jeśli chodzi o takie tematy. I jeśli ja czuję się dziwnie i niekomfortowo, to coś jest tutaj... Jest to troszeczkę zbyt heavy-handed, moim zdaniem. Brakuje mi takiego balansu.
Konrad, to jest... Ty powinieneś napisać Odyseję, jakby... Słuchaj, jeśli ktoś je lubi... Jeśli na przykład ktoś mówi, nie lubię brokuła... Dwie osoby mówią, nie lubię brokuła, ale jedna z tych osób jadła brokuła, a druga w swoim życiu, a druga nigdy go nie próbowała, to której bardziej ufasz? W niniejszym Odyseju powiem, dlaczego osoba, która spała z mężczyzną, dlaczego mężczyzna, który spał z mężczyzną, jest mniej gej, mniej homo niż ten, który nigdy tego nie robił.
Nie wiesz co, rozważam po prostu, czy na przykład miałem takie szczęście, że trafiałem akurat na takie postacie. Może jakbym poszedł w inne miejsce tego świata, to znalazłbym kobietę szukającą swojego męża, albo mężczyznę szukającego swojej kobiety.
Nie, Konrad, nie, po prostu tak jest i tyle, nie? Jest to bardzo... Najlepsze jest to, że oni w ogóle... Jak na przykład teraz gram w Red Dead Redemption, to idea seksualności tych postaci obok nie wchodzi w grę. W sensie nie ma czegoś takiego, że... Nie ma czegoś takiego, że to jest ich tożsamość. Ich tożsamość to jest skurwiel złodziej, który jest ma krótki ląd, ale jest twardym skurwielem, nie? A to jest oszust kanciarz, a to jest laska, która idzie do burdelu, żeby wyciągnąć informacje na temat, nie wiem, na temat bogatych pociągów przejeżdżających obok, nie? No. A to jest laska, której zabili męża i została, nie wiem, to jest najbardziej feministyczna rzecz w tym, bardzo mi się podoba, że jest laska, której zabili męża i ona zostaje... kowbojką, nie chce kroić rzeczy i tak dalej, tylko zakłada kapelusz ten i zaczyna się strzelać na przykład, nie?
Tak.
Bo ma trochę, nie ma nic, ale nie ma nic do stracenia, jakby. I to jest coś takie, a mam wrażenie, że w tych takich, że w dzisiejszych czasach w ogóle seksualność twoja nie jest czymś, o czym się nie gada, tylko jest kurwa częścią twojej tożsamości. Tożsamość mama. To jest śmieszne po prostu. Nie masz żadnych innych cech, jakby. A kim ona jest? No ona jest mamą. Ale jaka jest? No jest mamą.
To jest jak taka mama.
Tak, jest.
No, zaginęła moja córka. Jak wygląda? No, jak taka typowa córka.
No mam chorą córkę, no. I czaję ten motyw. Ja też pamiętam, że miałem coś takiego i chyba nawet mówiłem to Oli wtedy, że mam coś takiego, że po prostu skaczą na mnie te wszystkie nawiązania w grach, w filmach i tak dalej.
No po prostu brakuje mi balansu. Nie mam wrażenia, że jest to świat otwarty seksualnie, tylko mam wrażenie, że jest to historia napisana pod takim kątem, co nie jest dobre.
Ja mam wrażenie w ogóle, że to jest wszystko trochę taki harlekin. że generalnie no dużo życia opiera się na seksie, ale też dużo nie.
No, to też prawda, że jeśli te postacie są takie, że jeśli masz opcję flirtu i zaflirtujesz, to, to ci ludzie są tak spragnieni. Inna sprawa, że jesteś, podejrzewam, półbogiem, który przychodzi do nich z bicepsem wielkości ich uda.
Pamiętam, był taki motyw w Dragon Age Inquisition, była taka postać, taka czarna babeczka, mag. Mhm. Ona się ubierała cała na biało i miała chyba ściętą głowę na ten. I też mogły na coś takiego, ale zawsze na siebie. Nie pamiętam, jak się nazywała. I z nią mogłeś też zaflirtować, ale ona była ze szlachty, była o wiele wyżej w hierarchii, jakby i cię spławiała.
A z czasem, jak robiłeś się ważniejszy w grze, to coś się zmieniało?
Nie, nie, po prostu nie była zainteresowana. I wszyscy mówili, wow, ale super, ktoś nie jest zainteresowany.
Jesteś za nisko urodzony dla niej. Za wysokie
problemy. W ogóle myślę, że gdyby życie było realne, to byś mógł flirtować z każdym, ale powiedzmy, jakiś tam procent byłby tobą zainteresowany.
No.
Znaczy, bo część jest w relacjach, część jest w czymś, jakby część jest zajęta, część ma inne rzeczy, a dla części po prostu nie jest atrakcyjny i pogódź się z tym.
No, nie wiem, jak byłoby w Odysei, stary, bo te postacie główne, Kassandra i Alexios, to są, kurwa, bliźniaki alfa, to są takie osobniki. Czasami podchodzisz i rozmawiasz z jakąś inną osobą z tego świata i to są, ci wszyscy ludzie wyglądają jak takie śmieci przy tobie. No takie, wiesz, oboje mają te, no.
Chciałem zobaczyć kogoś, kto grał Alexiosem, bo ja grałem Kassandrą też.
Tak, ja też.
I byłem ciekaw, bo mi się ta historia bardziej podobała w tą stronę.
O, a to ja, one się różnią wtedy?
No wtedy twój brat, wtedy odwrotna postać jest twoim nemezis.
Tak, ale czy to wpływa jakoś na... Czy to wpływa jakoś na fabułę, to jaki płci grasz? Poza tym, że są zamienieni miejscami.
No, może są jakieś zmiany, ale chodzi o voice acting, o wszystko. No po prostu bardziej mi pasuje to w tą stronę. Aha.
No, ale są... stary. Są seksowni. Są seksowni. Możesz praktycznie zobaczyć prawie oczami wyobraźni, jak stróżka potu ścieka po ich naprężonych bicepsach.
To prawda, że jest bardzo fajnie to, zrobione, kurczę. Aż mi zrobiłeś ten smaczka, bo pamiętam, wybawiłem się bardzo, bardzo dobrze.
No, ja jestem zaskoczony. Myślałem, że powiem jeszcze w aftershow o tej grze, ale... No jest, mówiłem ci też wczoraj, ale nie chcę się nad tym teraz za dużo rozwodzić, ale uważam, że Odyseja jest naprawdę dobrze zrobiona, jeśli chodzi o taki czysty gameplay. O to, przede wszystkim o to, jak rozwija się świat, w sensie jak otwiera się świat przed graczem, ucząc cię wszystkich mechanik, zanim pokaże ci więcej. Przez co w żadnym momencie nie czujesz, że jest czegoś za dużo. Jest naprawdę fajnie.
Bardzo dobrze to pamiętam, kurczę, super.
Graficznie jest dla mnie jest troszeczkę zbyt realistyczna, ale to już jest moja, wiesz, moja preferencja bardziej. Dobra, chodźmy dalej. Dam wam znać za tydzień w ogóle, jak rozwinęły się moje lesbijskie przygody na starożytnej Grecji.
Miałem w zeszłym tygodniu taką nieprzyjemną sytuację rodzinną. Moja babcia umarła, ale moja babcia miała 90 lat, żyła kurwa spokojnie. Umarła nie przez koronę, a przez powodu tam niewydolności krążenia, więc generalnie umarła w śnie. I przyjechaliśmy ją tam pożegnać do Szczecina, był piękny pogrzeb, każdy z nas taki indywidualny, każdy z nas powiedział coś od siebie, a przez to, że moja babcia była taką pozytywną osobą, była takim słoneczkiem, nie? Ja mi się wydaje, że ona nigdy w życiu nie miała z nikim kosy, nie?
O, to pozytywne faktycznie.
była takim super wsparciem dla wszystkich swoich tam wnuków i tak dalej, więc jak robiliśmy te mowy pogrzebowe, no to każdy napisał coś od siebie i wyszło to bardzo tak intymnie, bardzo spersonalizowanie. Ale w tym wszystkim to chciałem powiedzieć o tym w zeszłym tygodniu, że dzwoniła mi do mnie moja mama, nie? I moja mama mi powiedziała, że właśnie powiedziała mi, że babcia umarła i że tak trochę nie może się z tym jeszcze pogodzić i tak dalej, bo moja mama była tą, która się zajmowała moją babcią na co dzień w tych ostatnich dniach. I miałem taką rozkminę, że jak potem gadałem z mamą, bo do mojej mamy nigdy do końca nie dochodziło to, że babcia może kiedyś umrzeć.
No.
Nigdy nawet nie rozważała takiej możliwości i dawało jej to niesamowitą siłę, nie? Że jak moja mama kurwiała się strasznie na babcie, przez to, że babcia nie ogarnia albo się starzeje, nie?
No.
I na przykład babcia miała trochę problem z koncentracją, z pamięcią i tak dalej, a moja mama to ją cisnęła, nie? W zasadzie, no i co? No ale zrób, co? Rozwiązuj tą krzyżówkę, zrób to, zrób tamto, nie? A moja babcia miała też charakter takiej dzidzi, nie? Którą chce, żeby ktoś się zajmował. Po prostu, nie? Więc generalnie no przez bardzo śmiesznie było patrzeć przez te wszystkie lata, jak one się tam spierają, ale tak sobie właśnie przypomniałem właśnie ten motyw, jak że bardzo ciekawe dla mnie było to, jak fakt, że ona w ogóle nie dopuszcza do siebie tej myśli do samego końca. Ona myśli, że przyjdzie, nie wiem, ręka z nieba i wszystko uleczy, albo że nagle babcia wstanie i powie, to co, kurwa, lecimy w góry, nie? Lecimy nad morze?
No bo wiesz, może wiesz, że ludzie umierali wcześniej, ale nie wie, czy to jest wciąż aktualne.
Tak, może się przeterminowało.
Poza tym, skąd wiesz, czy wszyscy umierają? To nie jest tak, że byłeś świadkiem śmierci tych wszystkich osób.
Tak, no Jezus zmartwychwstał na przykład.
Tak, dlaczego nie babcia? Babcia jest przecież zajebista.
Tak, to prawda, babcia jest zajebista. Dlaczego miałaby nie żyć wiecznie?
No, jeśli nie jest fair, że dobrzy ludzie umierają.
Nawet nie chodzi o... No tak, no o fair. No nie wiem, no ja pamiętam po prostu, że to było odjechane, jak dużo, jak po prostu patrzę na to, jak dużo takiej, bardzo ciekawe było dla mnie to, jak dużo siły brała z tego, że kompletnie odrzucała rzeczywistość.
Kurczę, no. No przykro mi z powodu swojej babci, cieszę się, że mieliście dobrą jakby, nie wiem jak to nazwać, no dobry pogrzeb tak naprawdę, nie?
O, stary. Mogę wykorzystać to, bo mam część tam mowy pogrzebowej, ale generalnie mam dużo takich zajebistych wspomnień o babci, nie? Moja babcia generalnie ze wszystkim była dzieckiem wewnątrz, nie? I biegała ze wszystkimi swoimi dziećmi. Ze mną biegała, ja byłem najmłodszy, nie? No to ze mną biegała do parku z kolei. I ja tam po tych
drzewach biegała, w sensie biegałem. Tak fizycznie poruszała się szybko?
No, wiesz, tam... Zawsze no, biegała, potem wiesz, tam chodziła ze mną codziennie, nie? Do tego parku. Pamiętam, jak właśnie. No wiesz, to jest takie, co ja się bardzo, bardzo blisko byłem babci, bo po szkole wracałem zwykle do niej i tam siedzieliśmy do późnych godzin, nie?
No.
Więc po prostu pamiętam dużo takich miłych rzeczy. Nie pamiętam, że jak ona miała takie, wiesz, ona była z Francji i ona miała takie miała jeszcze te naleciałości językowe, nie? Jak przychodziłeś do niej, dzwoniłeś, to ona, kto tam? Mateusz. Mateusz, otwieram. Miała takie powiedzenia, nie? Że
hum,
co ty tak chodzi? No co ty tak chodzisz, taka roztoślana, nie? Czy tam, wiesz, no co ja się z tobą mam? Trzy światy, nie? Jak byłeś ten, jak chciałeś spać, to mówiła na przykład, o, chyba jesteś fatigę, nie?
Chyba jesteś fatigę.
Jesteś fatigę.
O, najlepiej mieć dobre takie wspomnienia.
I no kupę, nie? Masz właśnie... No, co ja się z tobą mam? Zawsze jak moja siostra mówiła właśnie o tym, jak chodziły na, nie wiem, poszły tam na, do parku rozrywki, nie? I poszły na karuzelę, no i wiesz, wszystkie dzieci na karuzeli, rodzice czekają, a babcia z nią na karuzelę, nie? I zeszły z tego, patrzę na Dominikę i jeszcze raz? Jeszcze raz, no to jedź jeszcze raz. I nie? Po trzech razach mówi, jeszcze raz? No jeszcze raz. No to ja, mi się już w głowie tyle kręci, ale ty idź. No i ona, i Dominika na ten, Dominika na ten i macha tam babci na, z tej karuzeli takiej, wiesz, na łańcuchach, nie?
To jest przednia babcia, dobrze mieć babcię długo.
Kurczę, miałem obie, nie? Moje obie 90 lat, więc... Jestem bardzo wdzięczny.
Wszyscy powinniście zadzwonić do babci, jeśli nas słuchacie.
Dzwońcie do babci i powiedzcie jej, babciu, byłaś spoko. Albo nie mówcie tak, jeśli nie była spoko. Powiedz, babciu, byłaś chujowa, ale i tak cię kocham. Nie mam wyboru. Chrześcijańska wina mi każe.
O rany. Temat śmierci w ogóle jest ostatnio dosyć, dosyć powszechny. Mamy niestety jednego słuchacza, który też odszedł. Może powinienem powiedzieć o nim szybko, kiedy jesteśmy w temacie jeszcze.
Wow, co się stało?
Piotr Kuldanek, który robił podcast giereczkowy Rozgrywka.
Kuldan, no?
Kuldan, no. Kuldan.pl był u nas na Discordzie. On niestety złapał COVID i ciężko przeszedł go. Także oj. Na jego Twitterze jest zapis ostatnich dni też. Ciężka sprawa bardzo.
On także, był młody, nie?
Ale... Także szkoda. Tak, no wydaje mi się, że był w naszym wieku.
Na pewno miał, był przed 40 chyba, nie?
Nie wiem dokładnie. Wydaje mi się, że widziałem jego zdjęcie, że wyglądał tak jakby, wiesz, wyglądał jak człowiek, jak my. Miał ludzkie cechy. Także wielka szkoda. Będziemy tęsknić za nim. I co? Pośmiejmy się teraz w jego imieniu. Mam dla ciebie rozkminę o Janie Pawle II.
Dawaj.
Rozkmina narodziła się, kiedy zobaczyłem artykuł w sieci, który mówił, tak wczesna kanonizacja świętego Jana Pawła II to była pomyłka. I artykuł mówi o tym, że wiesz, że wyszły na wierzch te informacje, że Jan Paweł II mógł wiedzieć o pedofilii i seksualnych skandalach w kościele.
No przecież wszyscy mówili. Nawet była piosenka.
Tak, ale teraz jakby Watykan się przyznał do tego teraz. Powiedzieli to oficjalnie. Jest artykuł o tym, że kanonizacja była pomyłką. I teraz Mateusz, czy jeżeli ty cofniesz kanonizację, odbierzesz imię świętego, to czy relikwie tracą moc wtedy? Załóżmy, że miałeś kość z palca Jana Pawła II i wsadziłeś ją do włóczni i zabiłeś wampira tym. Czy ten wampir wraca do życia?
Ja myślę, że wszyscy ludzie, którzy się uleczyli, umierają. Albo jeżeli uzyskałeś wzrok, to nagle go tracisz z powrotem.
No właśnie, trochę o to mi chodzi. Nie? Czy te relikwie tracą moc i czy to działa wstecz też? Czy to, co nimi już zrobiłeś? Jakby jeśli wykorzystałeś już boską moc do czegoś, to działa dalej? Bo zakładam, że tracą wartość monetarną, no poza Polską oczywiście, nie?
No pytanie jest, czy Bóg może stworzyć taką górę, żeby nie widzieć jej szczytu?
Odpowiedzią jest tak, Mateusz, jeśli wierzysz. Jestem pewien, że są jakieś metody na rozwiązywanie paradoksów, jeśli jesteś po teologii. To była moja rozkmina, ale jest też jeszcze jedna informacja tutaj, o którą mam o papieżu, żeby wziąć go z obu stron, że tak powiem.
Ja myślę, że jest jeszcze lepsza rzecz, że kiedy dekanonizujesz papieża, to czas się, to jest jak w Powrocie do przyszłości, że ludzie, którzy przeżyli, zaczynają znikać, rozpływać się, przeszłość zostaje przepisana i zmieniasz się w alternatywną rzeczywistość.
Zaczynają znikać z fotografii. Gorzej, jeśli ktoś miałby
się scratching, nie robić. Taki scratching płyty, takie... Więc i cofa się czas, taki fast rewind. I więc zastanawiacie się, jak znalazłem się w tej sytuacji.
No, byłem tego ciekaw. Ale mam jeszcze jedną informację, słuchaj, bo pojawił się apel ludzi nauki o prawdę i szacunek w pamięci o Janie Pawle II. Banda różnych profesorów tak, uznało, że przez to, że teraz jest, tak jest taki najazd na Jana Pawła II, to ludzie mogą zapomnieć o tych dobrych rzeczach, które stworzył i które zrobił, bo wpłynął pozytywnie na historię świata, i podpisali razem taki apel. I tam możesz znać niektóre z tych osób, na przykład profesor doktor habilitowany Krzysztof Abramski jest z Politechniki Wrocławskiej, Ryszard Błażej, Artur Błażejewski, to jest uniwersytet z kolei, Krzysztof Bogdan i Politechnika Wrocławska. Możesz znać tych profesorów niektórych.
Krzysztofa Bogdana znam akurat.
Także jest banda profesorów, którzy podpisali się pod tym, by pamiętać też dobre rzeczy. Także hej, może relikwie nie stracą mocy, bo może nie zabiorą mu świętości, kto wie. Czy możesz w ogóle zabrać, cofnąć kanonikę? Cofnięcie kanonizacji. Wydaje mi się, że nie można. Wydaje mi się, że decyzje papieża są nieomylne.
Ja myślę, że trochę coś... Ja myślę, że w ogóle to jest... Mówimy teraz jakby zawsze... Bardzo mi wspomogła ta rozkmina, którą sobie zdałem sprawę, którą trochę rozkminiliśmy z Olą, trochę mi Ola uświadomiła w przypadku protestów i tej obrony życia i tak dalej. I tej ustawy antyaborcyjnej. Że generalnie... To mi się bardzo spodobało, mogę w sumie to tak w skrótce powiedzieć, że generalnie ludzie operują na dwóch poziomach. Są ludzie, którzy operują na ideałach i są ludzie, którzy operują na rzeczywistości. Ci, którzy operują na ideałach, nie jesteś w stanie do nich dotrzeć. Ci, którzy operują na rzeczywistości, no mają nijak, to się nie ma nijak do ideałów. Czyli na przykład ktoś może ci powiedzieć, chrońmy życie, życie jest ważne za wszelką cenę i nie sposób się z nim nie zgodzić. Ale potem przychodzi ci rzeczywistość, która mówi, no opiekowanie się dziećmi, które są upośledzone, jest kurewsko ciężkie. I większość ludzi no, nie chce być skazana na coś takiego. Nie ma w sobie tyle siły i no to życie wcale nie jest wygodne, nie? Szczególnie, że z utilitarnego punktu widzenia lepiej jest tą energię poświęcić na następne dziecko. Stąd skała wsparcie, nie? I teraz i to samo jest trochę tutaj, że jedni ludzie myślą o papieżu jako o ideale, a inni ludzie myślą o nim jako o człowieku, który to robił różne rzeczy. Część dobrych, część zły, nie był ani taki, ani taki. Był po prostu człowiekiem, no.
Tak,
znaczy, nie będzie biały.
Teoretycznie był świętym według wiesz, obecnej kanonizacji.
No właśnie teraz to jest. No ale też ludzie, którzy go ustanowili świętym, są ludźmi.
Nie, to był papież na to.
Nie są świętymi.
Nie, ale to był papież.
Ale No ale papież jest człowiekiem, możesz się mylić. To święty nie
jest.
No to święty jest biały.
Papież jest człowiekiem.
Nie, no bo przedstawiam, że to święty jest biały i nie możesz. Więc gdyby teraz Jan Paweł II powiedział o kimś, to by się nie mógł mylić, ale już nie żyje, więc nie może powiedzieć.
Aha,
natomiast
no
papież Franciszek, czy tam Benedykt, bo nie wiem, który
Franciszek
to
jest obecny. Jest.
No ale kto go kanonizował?
A, to chyba Benedykt. A to jest ten, który zrezygnował, może dlatego.
No on powiedział... Dobra, Polacy, nie? Dobra, Polacy, trochę rekompensaty za drugą wojnę światową i spierdalam.
O Jezus, dobra.
Co złego, to nie ja.
Masz gotowe na jakieś newsy?
Mam.
To jedziemy.
Czego znowu chuje?
Koza z Jawle stanęła. Po serii bardzo dziwnych zdjęć, które wrzuciła na Twitter, koza z Jawle stoi i jest gotowa do podpalenia i Jezus Mateusz, mam nadzieję, że spłonie. To jeśli ten rok przetrwamy jeszcze do końca bez płonącej kozy, to nie ma dla nas nadziei jako rasy ludzkiej. To jest jeden z dwóch promyczków nadziei, które jeszcze widzę w tym roku. I...
No muszę ci powiedzieć, że płonąca koza zawsze była spoko. Ja sobie wyobrażam, ja nie rozumiem, dlaczego oni nie strzelają do tej kozy strzałami ognistymi, jak na Wikingów przystało.
Powinni, nie? Ja wiem, że ta koza jest czymś nasączona, ale powinni spróbować chociaż. Może my powinniśmy zrobić pielgrzymkę i ją podpalić.
Myślisz, że ona jest nasączona niepalnymi rzeczami?
Wydaje mi się, że jest, że gadaliśmy o tym. Już teraz nie pamiętam, nie mam tego artykułu pod ręką, ale jestem prawie pewien, że jest nasączona czymś jeszcze. Strasznie się spinają, żeby ta koza kurwa nie spłonęła, Mateusz. Podczas
ciekawe,
gdy
nie?
jest znana jest... z tego.
Że płonie.
Tak, ona nie jest znana z tego, że mają kurwa wielką kozę ze słomy na placu. My pojechaliśmy tam zobaczyć diawle, ponieważ chcieliśmy zobaczyć kozę, która płonie co roku. W zeszłym roku spłonął jej młodszy brat, w którym my się schowaliśmy, jak tam byliśmy, bo do tej małej kozy można podejść normalnie. Do tej dużej nie.
Dlaczego... Dlaczego tak jest w ogóle, że nie mogą zmienić jakby lud powiedział, zmieniamy tradycję.
Teoretycznie powinni, nie to demokracja. Powinniśmy ustalić jako wiesz, jako Szwedzi, że pokoza będzie płonąć. Czy myślisz, że reszta Szwecji mogłaby wywrzeć nacisk na tym mieście? Załóżmy, że mieszkańcy miasta nie chcą, żeby koza płonęła. Czy reszta Szwecji może przyjść i powiedzieć, słuchajcie, postanowiliśmy, że od teraz palicie swoją kozę co roku?
Super.
Poza tym, co oni z nią zrobią? Czy myślisz, że oni rozbierają ją, chowają do magazynu i wytaczają tą samą kozę rok później? Czy robią nową? Chyba nową. I co robią ze starą? Rozdają ją ludziom jak, kurwa, komunię świętą?
Jeszcze raz?
No zastanawiam się, czy wystawiają co roku nową kozę, czy chowają starą do magazynu. Jeśli wystawiają nową, to co robią ze starą? Czy rozdają ją ludziom jak komunię świętą? Że możesz kupić kawałek...
To nie, bo jest nasączona nie czymś.
Może to jest...
Nie możesz tego palić.
Jakimś silnym halucynogenem. O Jezus Maria. Dobra, koza w każdym razie stoi, jeśli ktoś chce odwiedzić Jawle, tak jak my w zeszłym roku, 2 lata temu, to rzecz jasna można to zrobić. Tymczasem, we Francji, nie wiem czy pamiętasz, ja mam rodzinę we Francji i mówiłem wam, że Francuzi mieli lockdown tego typu, że mieli dozwoloną 1 godzinę dziennie na zewnątrz i musieli wypełniać kwestionariusz, żeby wyjść. I teraz przez ten miesiąc również to mieli. Dopiero od dzisiaj albo od jutra, czy od przyszłego miesiąca będą mogli wychodzić na więcej godzin dziennie z domu. Na 3 godziny chyba. Mają taką normalnie godziny policyjne. Policja może cię zatrzymać na ulicy, poprosić o twój kwitek, gdzie zapisałeś, o której wyszedłeś z domu i po co. I mogą sprawdzić, czy jesteś we właściwych godzinach. Także jeden z zatrzymanych ludzi w Brytanii, w północno-zachodniej Francji, chował się za samochodem, kiedy zobaczyła go policja. Był pijany. Został zatrzymany i skonfiskowano jego nóż i zabrano mu ten kwitek. I okazało się, że wypełnił go, owszem, i miał napisane: wyszedłem, żeby rozjebać koleściowi twarz. To moja wymówka i jest dobra. Ale powiedzieli mu, że to nie jest wystarczający powód. Z jakiegoś powodu. To czekaj, to wolno im wychodzić na godzinę, czy nie? Czy muszą mieć jeszcze ważny powód do tego? To trochę hardkorowe. Mam nadzieję, że Francuzi mają mało zakażeń dzięki temu.
Czaj, to musi być ciekawe. No ale nie, no my też możemy wychodzić. Musisz iść do sklepu, nie? No w sensie, co, nie...
Nie, tak, powinien był napisać, że idzie do sklepu. Został ukarany za szczerość, Mateusz.
Tak.
Ale piękne jest to, że trochę chciał przestrzegać prawa, bo tutaj ktoś nawet się wypowiada, jeden z tych policjantów. Chciał przestrzegać prawa, ponieważ kiedy go zatrzymaliśmy, to nalegał, że był wciąż w odległości kilometra od swojego domu, bo masz też... Nie tylko nie możesz wyjść na więcej niż godzinę, nie możesz się oddalać od domu na więcej niż konkretną odległość. To wymagałoby pogadania jeszcze z moją rodziną, żeby dowiedzieć się dokładnie. Na przykład zastanawiam się, bo do pracy pewnie możesz pojechać. Zapytam. Gadam z nimi teraz codziennie przez telefon, więc mogę się dopytać i zdać wam relację. Nie, pan M, on nie miał kwarantanny. Kwarantanna obejmuje wszystkich we Francji. To, co mówię, nie dotyczy ludzi w kwarantannie, to dotyczy absolutnie każdego. Co jest szalone?
Szalone!
Utah, Mateusz.
Utah.
W Utah, na środku pustyni, znaleziono monolit. Znaleziono taką konstrukcję przekącie trójkąta. Taki trójkątny cylinder, wystający z ziemi na wysokość dwóch osób. Wykonany chyba, że z stali? Ze stali? Z jakiegoś metalu w każdym razie. I więcej. Kiedy ludzie sprawdzają to miejsce na mapach Google Maps, które są sprzed 2 lat, to ten monolit już tam jest wtedy. I nikt nie wie, skąd on się tam pojawił.
O, jesteś.
Co, cześć. Nie słyszałeś mnie?
No przecież wyłączyłeś się.
Nie, w takim razie mnie rozłączyło. O nie. To samo, co w zeszłym tygodniu, rozłączyło mnie na chwilę. Mówiłem o monolicie, który znaleziono w Utah na pustyni.
No, zacznij, mów dalej.
Metalowy monolit wielkości dwóch osób, wysokości dwóch osób, o przekroju trójkąta, taki cylinder trójkątny, znaleziono na pustyni w Utah i sprawdzono Google Mapsy sprzed 2 lat. Okazuje się, że widać go na tych Google Mapsach sprzed 2 lat, także on tam stoi jakby niezauważony przez nikogo od dłuższego czasu. Nikt nie ma pomysłu, skąd on się tam wziął, co to właściwie jest.
To jak to? Jak masz globus, to jest to, co wystaje z globusa.
A, to za co jest przymocowany do czegoś.
No, no bo kiedyś Ziemia musiała się obracać na coś.
Tak, czym się rozpędzili, to jest ta oś.
Tak. Tylko, że to ciekawe, bo Utah nie jest. To wygląda w ogóle jak Assassin's Creed jakiś.
Znaczy wiesz, teraz obraca się wokół innej osi, ale nie wiadomo jak było kiedyś.
Tak.
No.
Tak.
Może to jest przypinek. Wiesz, jak kontynenty trochę się poruszają, ale generalnie stoją w miejscu. To jest jedna z tych przypinek.
Wygląda jakby ktoś to zrobił dla jaj, nie? Bo to chodzi o to, że nie wiadomo skąd on jest.
Nie wiadomo. Nie, nikt się nie przyznał do tego i jest tam od dłuższego czasu, także jeśli ktoś to tam zamontował w ramach żartu, to dopiero teraz zostało odkryte. Departament Zarządzania Lądem, The Bureau of Land Management, wypowiedziało się i powiedziało, że nie wolno instalować struktur ani sztuki bez autoryzacji federalnego rządu. Na federalnych lądach, nieważne z jakiej jesteś planety. Ja mam jednak jeszcze jedną taką mały taki detal, którego nie ma w tym artykule. Słucham podcastu The Morning Stream, który jest amerykański, właśnie główny podcaster jest z Utah. I on opowiadał o swoim kumplu, który jest metalurgiem. I który czasami robi takie durne rzeczy, jak na przykład zrobił z metalu UFO i podłączył do balonu meteorologicznego i wystartował nad miastem. I wywołał wielkie zamieszanie ludzi, którzy byli pewni, że widzieli UFO. I do dzisiaj niektórzy nie wierzą, że to on zrobił to. Że on wykuł i wiesz, spreparował ten obiekt, który ludzie sfotografowali i twierdzili, że widzieli UFO. Do dzisiaj niektórzy mówią mu, że jest częścią spisku, który ma na celu ukryć fakty. Także hej, może to jest ten sam koleś. Kto wie. Wróćmy trochę do tematu religijnego.
Tak, Boże dziwki.
To jest artykuł Toronto Sun o kolumbijskiej...
Starałem się przeczytać to...
Pomiędzy jednym a drugim?
Tak, ambiwalentnie, żeby można było wszystko.
Udało ci się, ja zrozumiałem, co chciałeś zrobić. W Kolumbii była zakonnica, która postanowiła porzucić habit i podjąć karierę w porno.
I wzięła inny habit.
Tak, jak to mówi artykuł, she developed some bad habits. Zastanawiam się w ogóle, czy wolno ci zrobić coś takiego? Możesz przestać być zakonnicą? W sensie, wiesz, fizycznie wiadomo, że możesz uciec, ale... Ona w ogóle nie została dziwką, ja tak napisałem, ponieważ, wiesz, dla żartu mówię tak o wszystkich pracownikach seksualnych, nawet o sobie. Ale ona, o ile się nie mylę, prowadzi sekskamerkę po prostu.
No, albo masz umiejętności, albo pracujesz w rozrywce. Tak mi się w życiu, tak mi się wydaje. Generalnie, no, żyjemy trochę w takich czasach, nie? Że ja myślałem o tym bardzo mocno ostatni jakiś czas temu, a propos, był taki film, który oglądaliśmy, Doktor Miami. Mhm. I to jest dokument.
Opowiadałeś o nim, to jest o tym chirurgu plastycznym.
Chirurgu plastycznym, który robi liftingi pośladków i tam wszczepia implanty i tak dalej, jednocześnie jest ortodoksyjnym Żydem i stara się łączyć oba te fakty bardzo dzielnie z rodziną. I myślałem trochę, i oni na przykład mówili tam, że w Miami, gdzie on urzęduje właśnie, to strój kąpielowy czasami jest strojem służbowym, bo oni chodzą na jakieś imprezy i tak dalej, więc ludzie tam, czy kobiety robią te operacje, dlatego, żeby się trochę, tak jak Ola powiedziała, żeby się nie wyróżniać bardziej niż żeby się wyróżniać.
W sensie, bo w Miami wszyscy są perfekcyjni i musisz...
konkurują ze sobą. No, jest to nastawione na młodych imprezujących, wiesz, na młodych imprezujących ludzi i życie na plaży, nie? Mhm. Więc, bo jest to... I tak sobie myślę... Tak sobie myślę, że zakładam, że jeżeli jest, że tutaj jest to takie też stricte utylitarne, nie? No masz babeczkę, która może zostać, nie wiem, zakonnicą i zdaje sobie sprawę, że może ktoś jej wmówił takie marzenie, ale w sercu ma inne ciągoty.
Nabijasz
i zdaje
PKD.
Sobie sprawę, że... I myślę, że może...
PKB,
myślę, że może na. Myślę, że może sobie zależy, czy to dick.
Nie, produkt krajowy brutto.
Produkt krajowy dick. mi się podoba ten motyw, że generalnie wychodzi jakby, jak to powiedzieć, że pojawiają się trochę inne opcje. Trochę z jednej strony smutne, że jest to porno, a z drugiej strony nie wiem, może gdyby studiowała, zamiast Biblii studiowała podręczniki do ekonomii, byłaby gdzie indziej, no ale...
A może właśnie nie, bo wie, że zarobi tutaj więcej. Studiowałam podręczniki do ekonomii, postanowiłam, że to jest najlepsza ścieżka kariery.
No jest to krótko, jest to na pewno w pewien sposób taka krótkotrwała...
Tak.
Krótkotrwała rzecz, ale no ludzie będą starali, na pewno możemy się spodziewać w bliższych czasach, że ludzie będą się, ludzie jakby będą przepisywać skrypt i już nie będzie, na przykład chcę poznać dobrą katolicką dziewczynę, która w wolnym czasie rozbiera się przed kamerą, proszę bardzo.
Tak, ona wciąż jest katolicka, ona wciąż chodzi do kościoła.
O to chodzi, to jest full niszowe porno, nie?
Tak.
I jak sobie pomyślisz, nie różni się i będziesz miał coś takiego. Już teraz widziałem gdzieś tam takie motywy, że laski na przykład chodzą, no i zadają pytanie, czy spotykałbyś się z dziewczyną, randkowałbyś z dziewczyną, która ma konto na OnlyFans, nie? Mhm. Dla tych, którzy nie wiedzą, OnlyFans to jest taka strona dla premium content, gdzie możesz założyć taki Instagram, w którym możesz robić prywatne pokazy i one mogą, nie muszą, ale mogą być o charakterze seksualnym czy erotycznym.
Mhm, tak.
I trochę to samo tutaj, nie? Więc wydaje mi się, że to jest takie mocne przepisanie skryptu. Na dłuższą metę wydaje mi się, że to będzie... że to będzie ciężkie po prostu dla społeczeństwa. Ale co ja tam wiem?
Hej, rozwijamy się jako społeczeństwo, jako ludzie. Przy okazji, pamiętasz jak powiedziałem, że ona prowadzi sekskamerkę? Wyszukałem ją na Xvideos i nie, to nie jest jedyne co robi. Wyobraź sobie, że jest znana jako The Squirting Nun.
Aha.
I występuje w habicie w filmach porno. Także, no, owszem, jest to niszowe porno.
Nigdy nie wychodzi z roli.
Nie. Znaczy, nie wiem. Nun Judy Pineda, as fact next to a church. I don't know, man. To zaczyna wyglądać jak chwyt marketingowy.
Tak mi się wydaje.
Że a ja wierzyłem.
To... Ona też wierzy.
Czy wierzy? Uprawia seks analny przed kościołem.
Tak, ponieważ to nie grzech. Fuck me in the ass, cause I love Jesus. Była przecież piosenka, tak. Konrad. Seks analny to nie grzech. I tym samym zachowuje czystość do ślubu.
No właśnie. Z Bogiem. Czekaj, bo patrzę na inny film. Nie, jest tutaj ujęcie chyba... Czekaj. Waginalnej penetracji? Chyba jest. Ło, wow, tu jest w ogóle filmik, na którym koleś chyba jest przebrany za mnicha. No, powiem wam, że jak jesteście zainteresowani tematem, to jest tutaj kopalnia do odkrycia.
Jest tu materiał.
Jest tu materiał. Tak. Ostatni newsik, który mam dla was dzisiaj, to są czarne koty. Opowiadałem o tym wczoraj Mateuszowi i wydawało mi się, że mówiliśmy o tym na podcaście, ale jeśli nie, to powiemy teraz. Ale Jezu, to jest tak stare.
To jest fajna rozkmina,
ale jest stara z 2018 roku.
Nieważne.
Właściciele schronisk dla zwierząt twierdzą, że czarne kotki są rzadziej wybierane przez potencjalnych właścicieli, ponieważ czarnemu kotkowi ciężej jest zrobić dobre zdjęcie, a ludzie chcą kotki, które dobrze wychodzą na zdjęciach.
To jest bardzo fajne. Z kolei jak byliśmy w Portugalii, to powiem ci, że nigdy nie widziałem tak dużo czarnych kotów naraz. Były, w ogóle bywały takie, kurwa nie wiem, takie obozowiska, takie nie farmy, taki na przykład
gniazda.
Masz na osiedlu wystawione takie hive, że masz wystawione takie na przykład 100 pudełek, palet i tak dalej i na tym wszystkim stoi 20 czarnych kotów, wszystkie są czarne.
I chętne do wzięcia?
Nie widziałem nigdy tak wiele czarnych kotów obok siebie. Mam wrażenie, że jest to jakiś taki motyw kulturowy. No one tam muszą być bardzo, jakby muszą być jakimś symbolem szczęścia czy czegoś. Jest to niesamowite. Tak, tam jest spawn point, dokładnie. Tam jest spawn point tych kotów.
I nikt ich nie odstrzeliwuje. Ale to są, rozumiem, bezdomne koty jednak. Czy nie? Znikłem sam?
Są domne i są bezdomne. Nie jest to co prawda tak jak na Cyprze, gdzie koty są wielbione i praktycznie na każdym murku masz wysypaną karmę dla kotów i te koty po prostu chodzą. Tak na Cyprze te koty w ogóle, wiesz, one się ocierają. Tak na Cyprze one trochę uciekają, tak tutaj w Portugalii one tam przychodzą, bliżają się od ciebie. Bardziej są takie wszędobylskie, nie? I takie pogodzone z tą. Przez to jest też taki farmerski kraj, nie? Więc one tutaj rybka, tutaj coś tam, się dobrze czują tam.
Dobre miejsce, żeby być bezdomnym kotem.
Tak. Nie, bardzo, bardzo fajne.
A ten motyw ze zdjęciami to jest swoją drogą prawda. Bardzo ciężko jest zrobić zdjęcie naszej madarze. Musisz kliknąć na nią palcem, żeby aparat dostosował do niej. Całe ujęcie i wszystko jest wtedy, wiesz, zbyt rozbielone. Ona jest wyraźna, ale reszta jest... Ja mogę zrobić jej zdjęcie teraz.
Ciekawe, czy tak działa w życiu, że naciśniesz na nią palcem i nagle ona staje się wyraźniejsza.
Nie próbowałem. Gryzie mnie wtedy. Wklejam wam na czacie zdjęcie kotka, proszę bardzo. Oto Madara uciecha. Jak zwrócisz uwagę, to ona jest wyraźna, ale cała reszta zdjęcia jest jakby troszeczkę prześwietlona, nie?
No, ale Madara jest nie jest czarna, nie? Jest
nie.
Ciemna.
Jest, to się nazywa szylkretowy kot.
Ale on jest zjebista, jest bardzo ładna.
Jest śliczna. Wesoły kotek bardzo. Tylko wiesz, charakterny. Wszystkie nasze koty są charakterne. Uczymy jak ryś.
Co znaczy charakterny?
Charakterne, mówię tak na koty, które... Nie możesz z nimi zrobić co chcesz. Nie możesz po prostu wziąć i zacząć głaskać tego kota, bo zostaniesz ujebany. Musisz poczekać, aż kot przyjdzie do ciebie i będzie chciał być głaskany i wtedy ci wolno.
Ja tego nie rozumiem, nie? Ja pamiętam, jak mieliśmy te dwa koty i je dobrze wychowaliśmy.
Chyba te koty nie? Były tak spragnione. Firsty cats.
To były tak dobre. Ja pamiętam, że właśnie udało nam się je tak jakoś wychować, że one przychodziły na gwizdanie. Chodziły ci na ramię i siadały, waliły się obok ciebie, jakby jak je brałeś, to generalnie dawały się rozłożyć tak i były masowane, jakby tak. Było im bardzo dobrze i były, żyło jakby... No pamiętam po prostu te koty jako... Pamiętam też w ogóle Dominikę, nie? Z którą mieszkaliśmy i pamiętam, że że koty jakoś tak ze wszystkich naszych współlokatorów, bo jeszcze była Viola, to koty jakoś tak nie za bardzo lubiły Dominikę, która zamykała na bieżąco...
Dominika też nie nienawidziła kotów.
Tak, no i ona starała się zamykać te drzwi i pamiętam, że co jakiś czas słyszałem za drzwi: kurwa, koty! I przychodziła do mnie z takim kurwem, że koty jej przegryzły kabel od ładowarki, nie? O. Na przykład. A ja mówię, A ja wtedy jeszcze, wiesz, jak studiowałem tą robotykę, to miałem pełno jakichś kabli, nie? Te kable leżały rozwalone i tych nie tykały, nie? Szedłem do ich pokoju i wpierdalały jej ładowarkę, no nie wiem.
Ja z doświadczenia wiem, że koty lubią gryźć taki bardzo drogi rodzaj gumy i plastiku. Taki przyjemny w dotyku. Coś w tym jest, stary. Chodźmy szybką piłkę.
Twarde suty!
Młodociani łowcy złodziei w Ganie pobili dwukrotnie schwytanego złodzieja, ocucili go energy drinkiem, żeby móc pobić go ponownie. Sprawiedliwości stało się zadość, Mateusz.
A, bo on niby był podejrzany o bycie złodziejem.
On nawet bardziej, wiesz, oni go przyłapali ponoć na gorącym uczynku. A może tak powiedzieli, ponieważ, wiesz, ktoś przyłapał ich, że biją go po raz trzeci.
O Jezus, czytałem ostatnio jakiś taki artykuł z przeszłości.
Z przyszłości?
Z przeszłości, no. A propos czego to było? To bardzo stara rzecz. A tak mi się przypomniało, bo to wczoraj jak jechaliśmy, czy tam przedwczoraj jak jechaliśmy samochodem. A już ci mówię. Jak ja to wygooglałem? A, on się nazywał Bogdan Arnold? Czy coś takiego?
I nie wiemy ludzi prawdziwych danych, bo nas RODO dojedzie.
O Jezus. To był koleś, który 5 lat temu mówi, że gwałcił, a jak nie miały siły, to pobudzał prądem.
Jezus Maria.
Gruba rzecz, nie? Jak ja to znalazłem? Szukałem jakiejś książki albo czegoś i nie mogłem znaleźć, bo on miał... Oni mówili na niego, że to jest polski, nie wiem, Kuba Rozprówacz czy coś takiego. Ja szukałem czegoś o... Nie mogę teraz tego znaleźć. Ale szukałem czegoś i wyskakiwało mi tylko to.
Google myślało, że bardzo pragłeś tego.
Tak, chciałem coś znaleźć konkretnego. Jakąś właśnie historię takiego Kuby Rozprowadza czy czegoś takiego i wyskakiwało mi tylko to. I nie mogłem znaleźć, jakby byłem strasznie wkurwiony, bo nie mogłem znaleźć, wiesz, jakby chciałem znaleźć coś takiego, jakiś taki artykuł na Wikipedii albo coś i wyskakiwało mi właśnie tylko, no, właśnie pobudzało prądem.
Nasze preferencje wyszukiwania googlowego mogą być spierdolone już na zawsze przez to, że prowadzimy ten podcast. Musisz być z tym pogodzony.
Ale newsy, Konrad,
ale newsy. Czytaj drugiego w ogóle. Drugi szybki.
Bam! Patriarcha serbskiego kościoła ortodoksyjnego zmarł na COVID. Zaraził się w trakcie odprawiania pogrzebu biskupa zabitego przez wirusa.
Tak, widziałem zdjęcia z tego i był faktycznie bez maski. I było to open casket. Ale czy możesz się zarazić od martwej osoby?
Miał 90 lat.
No, w zasadzie wiesz.
Wyglądał całkiem nieźle, jeżeli to jest on. Jeżeli on się dla niej tak wyglądał.
No wiesz,
wygląda
no,
na... Wygląda młodziej niż 90-latki.
Są dwa zdjęcia i na tym dolnym wydaje się, jakby jego broda była bielsza. A właśnie, ale czekaj, tak. Ale który miał 90... A nie, ten, no. 90. No jest niezły, no wygląda jak święty Mikołaj. Niewiele osób w maskach w tym kościele, powiem ci.
Tak. Nie no, generalnie wszyscy ci jakby... Bóg swoich tam Bóg nie tyka, nie? Ponoć. Przynajmniej takiego byli wrażenia.
Dobra, czytam dalej. Droga w syberyjskim mieście Kirensk została zasypana piaskiem z fragmentami ludzkich kości i czaszek. Lokalny minister twierdzi, że piasek zebrano z miejsca w pobliżu cmentarza. Obecna teoria sugeruje, że to kości żołnierzy z wojny domowej. Rosyjskiej wojny domowej. Znaczy, domyśliłem się, że chodzi o wojnę domową. Tutaj artykuł mówi Russia's Civil War, ale zakładam, że chcieli napisać war. Na zdjęciu możesz zobaczyć kawałek rozmytego gówna.
Wojna pomiędzy procarystami a bolszewikami.
O, nieźle.
W 1917.
Bardzo sprawnie znalezione. Czyli ile potrzeba, żeby rozłożyć kości? Może myśleli, że już jest po czasie. How long to decompose bone? 50 lat, a nie, wtedy zostaje 80 lat, kości pękają. Faktycznie powinni, no. Powinny się rozłożyć, ale to jest Syberia. To znaczy, że tam jest zimno generalnie przez większość roku. Mogły być dobrze zakonserwowane. To jest Syberia, oni już zasypują drogi piaskiem, więc muszą mieć zimno. Dobra. Następne.
Opa. Włoska policja ma swojego Lamborghini. Nie wiem, jak się mówi. Gini? Lamborghini?
Lamborghini chyba.
Lamborghini!
Lamborghini! Huracan, żeby przetransportować nerkę 480 w 2 godziny, jadąc średnio 230.
Czemu nie użyli helikoptera? Nie mam pojęcia, Mateusz, ale... Ale włoska policja jest znana z tego, że mają Lamborghini. I wydaje mi się, że zawsze jest to samo Lamborghini na zdjęciu. Włoska policja i Dubaj mają takie samochody. To są swoją drogą zaokrąglone liczby, które przekładałem z mil, ponieważ artykuł był napisany w milach. Dlatego jadąc średnio 230 km na godzinę przez 2 godziny robisz 480. Jeśli ktoś liczy, to... To dlatego. I ostatni mały newsik na dzisiaj. Australijskie miasto Fucking zmienia nazwę na Fugging. Jak mówią mieszkańcy, turyści mieli w zwyczaju kraść tablice miejskie. I mają tego dosyć. We don't live in fucking anymore.
We don't fucking live here.
No more fucking. Nie dziwię się, że kradli. Fajnie wyglądają te tablice. Wklejam do czatu. What do you think this is? Fucking? O, git. To były wszystkie informacje na dziś. Czas na...
Czego znowu chuje?
Nie, to już grałem.
Jebać kozły!
Czas na after show. Opowiadałem wam już o Assassin's Creed Odyssey, więc wykasowuję to stąd, chociaż zostawię to na notki. To, o czym chyba nie opowiadałem jeszcze i sprawdzałem to w notkach poprzednich podcastów, wydaje mi się, że tego nie było. To jest Mandalorian. Nie wiem, czy Mateusz, widziałeś pierwszy sezon Mandaloriana. Widziałeś?
Nie, ja nie widziałem w ogóle Mandaloriana.
Więc, no, to jest coś, co powinieneś zobaczyć generalnie, jeśli będziesz miał ochotę na coś w stylu pierwszych Gwiezdnych Wojen. Drugi sezon Mandaloriana jest jak na razie bardzo, bardzo, bardzo dobry. I to jest taki serial, w którym po prostu dobrze się czujesz, kiedy go oglądasz. Nie chcesz, żeby odcinki się kończyły, co jest wyjątkowe. Dzisiaj wychodzi kolejny odcinek, który jest chyba czwarty albo piąty. Wydaje mi się, że piąty. I serial jest po prostu bardzo, bardzo dobry. Troszeczkę niektóre odcinki przypominają Bebopa w swojej konstrukcji. Masz trochę podobnych motywów, masz, wiesz, kolesia podróżującego statkiem, zazwyczaj albo bez kasy, albo próbujący zdobyć kasę. Z jakimś głównym motywem, który go pcha, ale tak naprawdę przeżywającego różne przygody w każdym odcinku, nie? I klimat jest po prostu bardzo, bardzo dobry. A, i jeszcze jedna rzecz, o której muszę ci powiedzieć. Efekty specjalne są ekstra, bo widzisz, że są naprawdę wysokobudżetowe efekty CGI komputerowe, ale kosmici mają wszyscy maski, wiesz, gumowe maski na głowach. Tak jak w starych Gwiezdnych Wojnach. I to naprawdę dobrze działa. Mają taką rozkminę, że możliwe, że kiedy my się wychowywaliśmy z tymi filmami, to przyjęliśmy, że po prostu tak wyglądają kosmici w tym świecie. I teraz, kiedy dostajesz faktyczną osobę w masce gumowej na głowie, to wygląda to okej?
No, ale robi super wrażenie. Tak, tym bardziej, że no gumowe rzeczy, no to takie bardziej jaszczurkowe klimaty, nie?
Tak.
Bardzo łatwo jest, bardzo łatwo jest ustylizować gumę na bycie właśnie jaszczurowym klimatem.
Tak, i to naprawdę wygląda dobrze i nie gryzie się wcale. I kiedy do tego są dodane naprawdę dobrej jakości efekty specjalne, to efekt końcowy jest świetny. Także ja polecam Mandaloriana rękami, nogami i wszystkim innym. Uważam, że jest wyjątkowy i naprawdę fajny.
A co tu jeszcze mamy? A, mam jeszcze taki jeden z ciepłych newsów. Bo się zbliża, jest Thanksgiving wczoraj.
No.
Z takich ciepłych newsów mamy, pamiętasz, że była taka sytuacja, że koleś wysłał SMS-a przypadkiem do babki, do takiej starszej, jakiś czarny koleś wysłał SMS-a przypadkiem do takiej starszej białej babki, że a propos tego, że będzie zaraz na święto dziękczynienia i ona go zaprosiła. No i od 5 lat spędzają święto dziękczynienia razem.
Nie słyszałem w życiu o tym.
Nie słyszałeś o tym nigdy?
Nie. Gadaliśmy o tym na podcaście?
Bardzo możliwe. Bardzo możliwe. Wrzucam ten news gdzieś na tą historię gdzieś tam z Nine Gaga. Ale raczej to mówiliśmy. Ona go przypadkiem zaprosiła. Ona go przypadkiem, źle wysłała SMS-a, przypadkiem go zaprosiła, no i on przyszedł. I od 5 lat spotykają się regularnie. Niedawno odszedł mąż tej babeczki. Mm-hmm. Ale no i ciągle i tak spędzali razem, jakby ze wspominkami. Więc bardzo, bardzo taka wholesome rzecz.
O, teraz jak widzę tą ich pierwszą rozmowę, bo tu jest screenshot w którymś komentarzu, to chyba może to pamiętam? Chcieliśmy o tym rozmawiać dawno temu, no prawdopodobnie rok temu najwcześniej, nie? W końcu święto dziękczynienia. Giving Miracle to nazwę. Thanksgiving Miracle. Okej, a widziałeś coś w telewizji, o czym chcesz powiedzieć? Pytam, wiedząc, że tak naprawdę tak.
Tak. No ja miałem taką przyjemność oglądać Sukcesję. I widziałem pierwszy sezon, minęło trochę czasu i teraz jest drugi. I kurwa, drugi jest lepszy od pierwszego. Jestem zachwycony. Zachwycony. Sukcesję bardzo dobrze... Ej, bardzo dobrze wspominam.
Wikipedia mówi, że to jest comedy drama series. A ja widziałem zwiastuny, to nie wyglądało jak komedia.
Bo to jest... To ma elementy komiczne, no śmiejesz się, to nie jest dramat na zasadzie o mój Boże, płaczemy. To jest raczej walka o władzę, w której wszyscy trochę podcinają sobie nogi, nie?
Bo to jest...
Podkładają sobie nogi i
rodzina, synowie i córki strasznie bogatego biznesmena, którzy wszyscy próbują kombinować, jak wkręcić się w przejęcie jego biznesu, nie? W sensie...
Trochę tak. No jest Logan Roy, który jest wielkim, jest kolesiem, który prowadzi różne przedsięwzięcia biznesowe, ale z takich najbardziej... Jakby cała firma pracuje w rozrywce, ale no właściwie to prowadzi... Najważniejsze rzeczy w tym serialu to są newsy, czyli opiniotwórcze rzeczy, i on prowadzi taki fakt, powiedzmy, trochę, tylko taki, taką telewizję Polsat, nie, czy coś takiego. I no i jakieś tam rejsy, rozrywki i tak dalej, więc i w tym wszystkim, no w tym wszystkim dorabia się dużych pieniędzy. No i teraz, kiedy pierwszy sezon zaczyna się wtedy, kiedy on ma problemy ze zdrowiem, dostaje gdzieś tam wylewu, a w międzyczasie jego dzieci chcą przejąć władzę. Szczególnie w pierwszym sezonie, szczególnie jeden z jego synów, który robi całą, jakby przygotowuje całą strategię tego przejęcia władzy, jak go wykupi, jak zmieni. Głównie z tego powodu, że on ma pomysł, że pójdą w nowe technologie, a ojciec mówi, nie, kupujemy upadające stacje telewizyjne. A syn mówi, nikt nie ogląda telewizji, tato, a on mówi, zamknij się trochę, coś takiego, gówno wiesz, w nogach śpisz, nie? I
gówno wiesz, w nogach śpisz.
Bardzo sukcesje, bardzo dobrze pamiętam pierwszy sezon i drugi pivotuje trochę, nie będę mówił za bardzo w jaki sposób, ale jest o wiele bardziej spójny i o wiele ciekawszy, jest trochę zabawniejszy, te wszystkie rozgrywki i gry. No my generalnie mamy wielki fan, oglądając i próbując przewidzieć, co się wydanie dalej i wiesz, patrzeć jak to, jakby patrzeć, jakie są konsekwencje tych rzeczy i kto jakby bardzo takim jakby motywem przewodnim tego serialu jest taki double talk, czyli mówię jedno, myślę drugie, robię trzecie, nie? Jakby oni do siebie mówią i zawsze czytanie między wierszami jest, wiesz, bardzo ważne, nie? Tym wszystkim. Ktoś mówi, oni potrafią jakby, oni z prostą twarzą i z pełnym uśmiechem, bez zawahnięcia potrafią kłamać i wrzucić kogoś pod pociąg. więc jest to, no w tym momencie, no, jeżeli nie traktujesz tego, wiesz, poważnie, no to jest to komedia. Jeżeli z kolei traktujesz to poważnie, no to jest to taka, mówię, no gra o władzę na wysokich szczeblach. Jest to bardzo podobne do Gry o Tron, gdyby była dzisiaj po prostu.
No, no, no. Spoko. Monika chciała to zobaczyć, może to zobaczy z nią.
Jak chcecie, no powinniście, bo myślę, że na pewno wyrobicie sobie opinię. Nie jest to lekki serial, nie? Bo on nie będzie się, to nie jest Ted Lasso, nie? On się nie będzie kończył przyjemnie, tam zwykle ktoś zostaje wyruchany.
Tak, nie, no to nic nie jest Tedem Lasso, nie? W sensie nie podejrzewałbym tego o to. I nie jest to też, był taki film ostatnio, Knives Out się nazywał, na noże. To była taka komedia właśnie, gdzie umiera stary koleś i cała jego rodzina próbuje rozdrapać jego...
Ja nie widziałem w ogóle. Ola mówiła, że niedawno właśnie jak jechaliśmy, to czytała, nie? Agaty Christie. Mhm. Taki kryminał. I mówi, że strasznie się to zestarzało, nie? I że pod kątem tej, że mówi, że od razu powiedziałam, kto zabił, gdzie, jak, tak jak myślałam. I mówi, że bardzo, że takie proste bardzo, nie? Że się bardzo mocno zestarzało w tym sensie, że nie przyprawiło jej duże rozrywki. I tak właśnie pamiętam to jako też taki motyw, że właśnie jakaś taka dziwna historia, coś się dzieje, no i wiesz, ludzie, musisz w tym przy double speaku się odnaleźć. Mhm.
Spoko. Ja w takim razie spróbuję zobaczyć przynajmniej trochę tego.
Ja polecam ogromnie sukcesy. W wolnym czasie zacząłem też oglądać sobie po jednym czy po dwa odcinki Scrapsów i to jest bardzo ciekawe, bo Scrapsy się dosyć mocno zestarzały, a ciągle są bardzo pozytywne. Bo tak mi weszło po Tedzie Lasso, wiesz?
Mm-hmm, bo tak, bo to jest część tych samych twórców.
Ty widziałeś Scrapsów?
Nie.
Ty widziałeś Scrapsy?
Nie.
Jeżeli masz ochotę na coś pozytywnego, to takiego właśnie Rosten, bo widziałem, że Ted Lasso ci podszedł, to polecam.
Jeśli będę chciał zobaczyć coś dobrego, co dzieje się w szpitalu.
Tak, no. Tak, Konrad. Jeżeli chcesz zobaczyć coś, to jest z perspektywy, Scrapsy są z perspektywy młodego lekarza.
A nie, no ja wiem.
Wszystkie swoje rzeczy.
Scrapsy to jest tak duża rzecz, że ciężko jest nie znać, co to jest. Po prostu nigdy nie widziałem więcej niż parę odcinków.
Tak, no jeśli nie widziałeś, to będziesz na pewno... to na pewno będziesz miał, no na pewno jest to ciekawe, jest to taka pozytywna rzecz, która robi dobrze.
Dobrze więc. Bardzo dobrze. No, napiszę to w naszych notkach, żeby było. I co, będziemy się powoli zbierać. Zanim się zbierzemy, chciałbym powiedzieć wszystkim, przypomnieć, że podcast ma Patronite'a, o którym może nikt z was nie wie, ponieważ słuchacie nas na żywo, a nie w wersji MP3-kowej, w której wklejam reklamę Patronite'a na koniec. Także zachęcam, żeby tam zajrzeć i rzucić w nas pieniądzem. Może kiedyś kupię Mateuszowi mikrofon. Chociaż dzisiaj brzmisz całkiem nieźle.
Muszę kupić sobie mikrofon na takim wysięgniku. Czekam, aż się przeprowadzę. I wtedy sobie zrobię biurko, zrobię sobie podnoszone biurko, kupię sobie fajne krzesełko takie, jak ty masz. Mhm. Bardzo mi się to spodobało.
Pewnie, zachęcam do posiadania rzeczy. Dobra, ale będziemy kończyć na dzisiaj.
Ewidentnie.
Musimy zrobić dziś jeszcze inne rzeczy. To był 227 odcinek podcastu Inside Baseball. Z Wrocławia i z Warszawy mówili do was Konrad Okoński, Fartburn.
Oraz Mateusz Żerkowski, suwak logarytmiczny.
Inside Baseball to darmowy podcast, za który możesz zapłacić, jeśli chcesz poczuć się lepszym niż inni śmiertelnicy. Odwiedź patronite.pl/InsideBaseball albo kliknij link Patronite na naszej stronie. Jeśli podobnie jak 99% populacji ludzkiej nie wpisałeś ręcznie adresu internetowego od przynajmniej 5 lat. Inside Baseball jest nagrywany na żywo na naszym Discordzie. Link do serwera, a także wszystkie dotychczasowe odcinki znajdziecie na stronie ibpodcast.blogspot.com. Jesteśmy na YouTubie i Facebooku jako Inside Baseball. Można skontaktować się z nami przez Discord, Facebook albo przez adres e-mail konrad.coco@gmail.com. Inside Baseball jest produkcją studia Coco Art. Zapraszam do czytania komiksów na stronie konradokoński.com.